Sięgnijmy do Ewangelii Jana, pierwszego rozdziału, od wersetu 34 do 39. A ja widziałem to i złożyłem świadectwo, że ten jest Synem Bożym. Nazajutrz znowu stał Jan z dwoma uczniami swoimi i ujrzał Jezusa przechodzącego. Rzekł: oto Baranek Boży. A obydwaj uczniowie, usłyszawszy jego słowa, poszli za Jezusem. A gdy Jezus się odwrócił i ujrzał, że idą za Nim, rzekł do nich: czego szukacie? A oni odpowiedzieli mu: rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Rzekł im: pójdźcie, a zobaczcie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka. I pozostali u niego w tym dniu. A było to około 10:00. Apostoł Jan powiada o Janie Chrzcicielu, że on powiedział: złożyłem świadectwo. Jednym z istotnych naszych cech życia chrześcijańskiego jest świadectwo o Jezusie Chrystusie. I to świadectwo w bardzo szerokim kontekście. To nie tylko świadectwo, jakie złożymy wychodząc tu na przykład na środek i mówiąc o swoim nawróceniu czy o jakimś przeżyciu, ale świadectwo, jakie wydajemy całym swoim życiem, stylem życia, sposobem postępowania, naszą pracą, naszym działaniem, naszym zachowaniem, naszym mówieniem. Myślę, że tak naprawdę w wielu sytuacjach, a może większość z nas, trafiła do kościoła, do zboru przez ewangeliczne świadectwo innych ludzi. Wierzę, że dobre świadectwo, skoro wielu z was tu znalazło się dzięki takiemu właśnie świadectwu, które ktoś złożył albo kogo obserwowaliście i skłoniło was to do zadania komuś pytania. Ktoś nas zachęcił dobrym świadectwem. Jan mówił o Jezusie dobre, wspaniałe świadectwo. Dlatego też i ja zwracam waszą uwagę, czy też często zachęcam, może mało jeszcze skutecznie, ale zachęcam do tego, aby pojawiały się takie świadectwa, byśmy byli aktywni w naszym świadectwie, byśmy innych budowali świadectwem. Dlatego też i części świadectw oczekuję tu, w tym miejscu, że ktoś wyjdzie i powie, jak Bóg działał w jego życiu, co się stało, co się zmieniło, dlaczego stał się wierzącym, dlaczego zaczął czytać Biblię, dlaczego stało się coś, co nazywamy nawróceniem, dlaczego zdecydował się przyjąć chrzest jako człowiek świadomy, że to robi w sposób świadomy, dlaczego te rzeczy miały miejsce. Dlatego zachęcam, by takie świadectwa pojawiały się, by to było też budujące dla nas, bo wierzę, że ten osobisty kontakt, to osobiste świadectwo wielu ludziom pomogło stać się wierzącymi. Spora część ludzi w tym zborze w taki sposób trafiła tutaj, tu się znalazła, więc wierzę, że ludzie wierzący dali dobre świadectwo, że w swoim życiu daliście dobre świadectwo. I dziś tylko ku zachęcie chcę mówić o tym, jak wielkie powinno być nasze świadectwo, jak wielkie powinno być to nasze uczniostwo w Jezusie Chrystusie. Pomogą nam, myślę, te postaci, które są w Biblii przedstawione. Nie wszystkie, bo to byłoby przecież niemożliwe. Musielibyśmy chyba siedzieć cały tydzień, by prześledzić tych bohaterów wiary, ich świadectwa, by się tym fascynować. Ale gdy czytam Biblię, jestem zafascynowany tymi świadectwami, tymi ludźmi, bo gdy czytam, że to byli tacy ludzie jak ja, to wiem, że i moje życie może się zmienić. Wiem, że tacy sami jesteśmy. Eliasz był takim samym człowiekiem, jak my, powiadali do Hebrajczyków. A jeśli był takim samym człowiekiem i mógł się modlić, a Bóg coś uczynił, coś się zmieniało w jego otoczeniu, to i my, jako ludzie wierzący, jako ci, którzy kochają Jezusa Chrystusa, możemy mieć wpływ na sytuację, na otoczenie. Gdy modlić się będziemy, gdy będziemy szczerze przed Panem stawać, gdy nasze życie będzie tym właściwym świadectwem, coś się będzie zmieniać. Kiedyś może przyjdą ludzie i powiedzą: dziękuję, że coś powiedziałeś, że coś zrobiłeś, że wykonałeś jakiś gest. Czasami, wiecie, świadectwo nie jest wielkim oratorium, jakie ludzie powiadają. Ja co pewien czas od kogoś słyszę, że dla niego było świadectwem to, że podszedłem, położyłem rękę mu na plecach i to wystarczyło. To było dla niego największe świadectwo. Nie trzeba było żadnych słów. Czasami ludzie myślą, że są pogardzani, że ktoś ich nie kocha, że ktoś ich nie miłuje, że ktoś, gdy ich długo nie było w zborze, przyjdzie, to zaraz tu go na podium wywołają i zobaczcie, potępieniec przyszedł. Nie, ale gdy czasami kogoś długo nie widzimy, podamy mu rękę, gdy go przygarniemy, gdy powiemy, dobrze, że tu jesteś, będziemy się o twoje życie modlić, masz problem, będziemy cię wspierać. Poczuje się akceptowany, poczuje się dobrze. Poczuje się, że komuś mu zależy. I wierzę, że Bóg takie świadectwa honoruje. Ale też i to, co mówimy. Znacie doskonale te postaci, które za chwilę będę wymieniał. Jan Chrzciciel. Człowiek, który w swym świadectwie był bezkompromisowy. Człowiek, który dzięki swemu świadectwu tak wiele mógł zrobić. Świadectwo było momentami brutalne, mocne. Gdy przychodzili żołnierze, pytali się, co mamy robić, powiedział, nie kradnijcie. Wykonujcie swoją pracę. Powiedz dzisiaj komuś, nie kradnij. Zaraz cię do sądu oddał o naruszenie dóbr osobistych. No akurat w tym wypadku cudzych dóbr. Nie? No bo jak to nie jego było, no to cudze dobra. Jest wiele sytuacji, w których może nie trzeba tak wprost komuś powiedzieć. Może nie trzeba tak strzelać z armaty. Ale człowiek musi wiedzieć, że to się Bogu nie podoba, że to jest grzech. Jego świadectwo było tak mocne, Jana Chrzciciela, że porywało ludzi za Chrystusem. Oni przychodzili i pytali się, co możemy jeszcze zrobić, co mamy zrobić, jak się zachować, jakich gestów dokonać, co zrobić takiego religijnego, liturgicznego, żebyśmy byli ludźmi zbawionymi. Do Piotra przychodzili, pytali się, co mamy zrobić w dzień Pięćdziesiątnicy, by być zbawionymi. O Janie powiedziane jest, że to siekiera, która była przyłożona do korzenia drzew. On Herodowi powiedział prawdę. A kiedy to groziło utratą życia, nie wycofał się z tego. Andrzej, gdy słyszał jego świadectwo, zapragnął iść za Jezusem Chrystusem. Odważne świadectwo chrześcijanina może się stać dramatem w naszym chrześcijaństwie. To może być problem. Możemy mieć wiele kłopotów. Gdy chrześcijanie mówią prawdę, gdy w sposób prawy się zachowują, to ludzie, którzy nie są prawi, będą się miotać, będą się denerwować i będą zaraz wam wytykać, a ty to też taki jesteś. Jan przeżył dramat. Ten dramat jest opisany w Ewangelii Łukasza, tak dość szczegółowo. Ale on wybrał, by być heroldem Jezusa Chrystusa, by mówić prawdę o Bożym Królestwie, by mówić, że przybliżyło się Królestwo Boże. I potem Jezus te słowa powtarzał, mówił, przybliżyło się do was Królestwo Boże. Myślę, że ten przykład tego bezkompromisowego człowieka, człowieka pustyni, człowieka, który znał społeczność z Bogiem na pustyni, on nie mógł nikomu zaimponować swoją wiarą, swoją społecznością, ale zaimponował Bogu tym, że był człowiekiem, który swoje całe życie złożył w Boże ręce i stamtąd przyszedł i miał takie surowe, jasne, proste świadectwo. I to przypomina mi, byśmy my mieli takie proste, jasne świadectwo w swoim życiu. By to świadectwo było takie bardzo klarowne, by tam nie pojawiały się słowa dlaczego, ale, być może, ale by to były takie świadectwa bardzo klarowne, jasne, przejrzyste. By o tym świadczyła nasza mowa i nasze życie. To świadectwo i świadectwo wielu jemu podobnych ludzi zrodziło niezwykłych ludzi. Nigdy nie wiemy, gdy świadczymy innemu człowiekowi o Bożej łasce, gdy mówimy o tym, co Bóg czyni w naszym życiu, bo to są najbardziej przekonywujące świadectwa. Na pewno jest dobrze przeczytać jakąś biografię jakiegoś wielkiego misjonarza. My się tym ekscytujemy i tak sobie już marzymy. O, byłoby to dobrze, może przeżyć. Ale to jest gdzieś odległe, to jest gdzieś daleko. Ale jakże przemawia świadectwo takie, które jest pośród nas? Kiedy możesz to skonfrontować? Kiedy możesz sprawdzić? Kiedy możesz zobaczyć tego człowieka? Nie przeczytać i zastanawiać się, prawda, nieprawda? Kiedy czytałem książkę Człowiek z nieba, to myślałem sobie, ja nie, a może to jakaś chrześcijańska bajka? A może to jakaś fabuła chrześcijańska? No to brzmi jak bajka, gdy się to czyta. To się wydaje, że to jest tak przeniesione wprost z dziejów apostolskich. Czy to jest możliwe, że teraz też tak może być? Ale gdybym tego człowieka spotkał teraz i skonfrontował z nim jeszcze to, co napisał, myślę, że to byłoby dla mnie niesamowite przeżycie. Ale takim dla mnie przeżyciem jest, kiedy z wieloma z was rozmawiam, mówicie, co Bóg uczynił w waszym życiu. Takie drobne rzeczy,
które może dla kogoś z boku wydawać się są drobne, dla was były ważne i dajecie temu świadectwo. Ja się czuję tym zachęcony i zbudowany, bo to już nie jest teoria. To nie jest mówienie tylko i wyobrażanie sobie, no fajnie, Bóg jest dobry, to działa, Bóg tak. No gdzieś tam działał, misjonarze przeżywali takie dziwne rzeczy. Ale ja mogę powiedzieć, Bóg jest pośród nas, On działa między nami. Nasze siostry, bracia przeżywają to, tego doświadczamy. Nie wierzysz? Podaję imię, nazwisko, idź, zapytaj, no niech ci powie. Myślę, że to jest bardzo budujące, że to będzie naprawdę zachętą. Coś niezwykłego. Jak Bóg działa w życiu ludzi. Kiedy te świadectwa były składane, o których tu wspominam, świadectwo Jana Chrzciciela, on nie wiedział, jaki uruchamia potencjał. Ale gdy słyszeli dobre świadectwo inni, co się z nimi działo? Co się z nimi stało? Jan, Filip, Andrzej, Szymon. Zobaczcie. Nic nieznaczący ludzie. Jacyś prości ludzie, jacyś rybacy. Ktoś, kto chodził drogami Palestyny, nagle staje się niezwykły. Nagle ma niezwykłego formatu świadectwo. To na pewno zachęcało. Ci ludzie mogli natychmiast, którzy słyszeli o tych świadectwach, wiele razy skonfrontować to świadectwo, bo byli ci ludzie dostępni, osiągalni. Stali się niezwykłymi ludźmi, którzy dziś są dla nas przykładem. Wierzę, że nasze życie ma być takim świadectwem, zachętą dla innych. Mówię to, byście wiedzieli, że wasze świadectwa są ważne. Nie myślcie, że one są błahe, nieistotne. Jeśli dla was były ważne, mogą się stać dla kogoś ważne. Może uruchomicie czyjś potencjał. Uruchomicie może czyjąś wiarę, pomożecie mu w uruchomieniu tej wiary. Aby kiedyś stał się może wielkim ewangelistą. Stał się wielkim nauczycielem. Może kimś, o kim świat nie usłyszy nigdy. Może nikt w zborze o nim nie będzie wiedział. A to będzie ktoś, kto będzie gdzieś w swojej komorze modlić się. I będzie nas wspierać. I może dopiero gdy tej osoby zabraknie, poczujemy, że coś uleciało. Coś się zdarzyło. Ktoś się przestał może modlić. Wspierać nas. Odczujemy to. Dlatego to jest ważne. Nie jesteśmy wierzącymi na pokaz. Nie jesteśmy dla chwały ludzkiej ludźmi wierzącymi. Piastujemy czy funkcjonujemy w Kościele, mając jakieś zadanie do wykonania. Mamy wielkie dzieło do wykonania, bo ludzie giną. Bo chodzi o ludzkie życie. Kiedy Lot był zaproszony do puszczenia Sodomy, paniowie mu powiedzieli, bo chodzi o życie twoje, o nic więcej. Nie chodziło o ten przykład, żeby Biblia o tobie napisała, by w Biblii były tam wspomnienia. Chodziło o życie, bo on nie zginął, by jego rodzina nie zginęła, by jego przyszli zięciowie nie zginęli. Jeszcze nie byli w rodzinie, ale Bóg już się troszczy. Powiedział, zabieraj tych swoich przyszłych zięciów, niech idą z tobą. Ale oni powiedzieli, Lot chyba sobie żartuje. Nigdy tu się nic takiego nie zdarzyło, więc i się nie zdarzy. Dajmy sobie spokój. Świat był, funkcjonuje. Będzie dzień, kiedy to się może nagle zmienić. Minęły lata. Tsunami się nie pojawiało. I ludzie świętowali tam w Indonezji, Malezji, jeszcze w tych krajach, gdzie to ostatnie tsunami w grudniu miało miejsce. Wszystko szło tak dobrze. Używali życia i w mgnieniu oka życie się zmieniło. A ci, co się uratowali, dziś już inaczej myślą na życie, patrzą i nagle zaczęli dostrzegać, bo słyszałem nawet wypowiedzi pewnego człowieka i niewiasty, którzy uratowali się z tej straszliwej katastrofy. Nagle zaczęli mówić o Bogu. Nie wiem, czy kiedyś mówili, ale z tego, co mówili, przewartościowali swoje życie. Czy zawsze musimy mieć aż tak dramatyczne wstrząsy, by szukać Boga? Dobrze jest zobaczyć tych ludzi, którzy przychodzą w niedzielę, w środę, zajmują ławkę. Myśl tę świadomość. To ludzie, którzy są pewni swego jutra. Mam nadzieję, że jesteście pewni swego jutra. Nie finansowego. Tego nie gwarantuję wam nawet za godzinę, co może być. Nie mogę wam dać gwarancji, jak będzie sytuacja materialna wyglądać. Czy będzie lepiej, czy gorzej. Raczej idzie to w dół. Ale jedno, co mogę powiedzieć, ani jedna jota, ani jedna kreska z Biblii nie przeminie.
zanim się Boże Słowo nie wypełni, ono się będzie wypełniać. Bóg ma dla nas poselstwo. Mam dla was przyszłość. Myślę o waszej nadziei, o pokoju. To jest dla mnie świadectwo, jakie znajduję w Biblii. Moja pewność jutra, przyszłego jutra z Bogiem jest bardzo mocna. Dlatego nie muszę też o wiele rzeczy w sposób taki agresywny zabiegać. Podziwiam ludzi, dla których centrum życia staje się to życie. Nie warto, słuchajcie, nie warto. Potem będzie wasza rodzina po sądach się ciągać. O 5 zł się będą targować, komu nie przyznano, a komu przyznano. Nauczcie ich samodzielnego życia, wartościowania życia, dbania o nie, ale powiedzcie im, są większe wartości. Jest wszechmogący Bóg, o którym świadectwo wydał Jan Chrzciciel. A tenże Jan Ewangelista, którego Ewangelię czytałem. Dzięki temu, że był człowiekiem wypełnionym świadectwem o Bożej miłości, o Bożej łasce, musiał przeżyć dramat. Dramat, którego wielu z nas by nie chciało przeżywać. On powiadał sobie, ja Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i królestwie i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos. Z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadectwa o Jezusie. To jest nasze zadanie. Z powodu świadectwa można mieć problemy. Możesz przeżywać drama. Jan znał cenę swego świadectwa. Wiedział, jak to świadectwo smakuje. Co przeżył. Ale jego świadectwo prowadziło ludzi do Chrystusa. To dziś tak z radością, gdy ludzie zaczynają stawiać pierwsze kroki, gdy zaczynają się interesować Bożym Słowem. Wszyscy wiemy, że takim ludziom stawiającym pierwsze kroki, raczkującym, polecimy do przeczytania najpierw Ewangelię Jana. Powiadamy, zacznij od tej Ewangelii. Polecimy tym ludziom, zacznij od tej Ewangelii. Świadectwo o Jezusie Chrystusie Jana jest niesamowite. Jest to świadectwo, które fascynuje. To on mówił, że jesteśmy grzesznikami, ale że Bóg jest miłością. To on mówił, że wierzymy w jednego Boga. Jeden jest Bóg, jeden Pan i Zbawiciel. To on to zapisał i powiedział, mógłby więcej napisać. Kończy swoją Ewangelię powiadając, jest tyle świadectw, tyle jest dobra Bożego, że ten świat nie byłby w stanie pojąć i przeczytać i zrozumieć, co można byłoby napisać. Ale on, inspirowany przez Ducha Świętego, zapisał to, co jest najważniejsze, co ma największą treść. On przeżył z powodu swego świadectwa dramat. Przeżył odosobnienie, znalazł się na wyspie. Myślę, że niektórzy z was też już doświadczyli takiego dramatu. Bo kiedy rozmawiamy z katechumenami, to niektórzy z nich nie są wtedy akceptowani w domu, w rodzinie, gdy ktoś usłyszy, co chcą uczynić. Czasami pytam katechumenów, czy twoja rodzina wie, co chcesz zrobić? Jak chcesz postąpić? Kim chcesz być? Gdzie chcesz się przyłączyć? A ich świadectwo staje się dramatem wtedy. Stoją w dramatycznej sytuacji. Powiedzieć, nie powiedzieć. A gdy niektórym zaproponowałem, chcesz być uczciwy, w porządku? Pójdź do swojego proboszcza i powiedz, żeby mnie wykreślił ze swojej listy, bym nie figurował podwójnie. Jestem członkiem w tym zborze i jestem tam u proboszcza również na liście. Czy on to zrobi, czy nie, to nieistotne. Ale czy miałbyś odwagę, czy masz odwagę? Niektórzy mieli taką odwagę. To uczynili. Powiedzieli. Mogą być wytknięci palcami. Nasze świadectwo. Jak ono jest ważne dla nas? Czy nas określa, czy nie? Albo mówimy, no tak dla świętego spokoju. Przecież wszystkie drogi prowadzą do Boga. Wierzymy w jednego Boga. No to mieliśmy już tego przykłady pójścia w ten dramatyczny relatywizm. Czy nasze świadectwo stawia nas w kłopotliwej sytuacji? Ważne jest dla mnie, czy podjąłem świadomie decyzję pójścia za Jezusem Chrystusem. Dlatego zachęcam tych, którzy tego nie uczynili. Nie jest obojętne, czy jesteś jako dziecko ochrzczony, czy podjąłeś decyzję świadomie przyjąć chrzest wiary. Zachęcam tych, którzy tego nie uczynili, a przeżyłeś spotkanie z Bogiem, albo jeszcze nie przeżyłeś, to zachęcam, zmień to w swoim życiu, nie pod moją namową, ale pod słowem, pod wpływem Słowa Bożego? A z kim się dzielić swoim świadectwem? Był Andrzej, który usłyszał świadectwo. Z kim się miał podzielić? Komu miał najpierw powiedzieć? Od kogo zacząć? To jest właśnie to, o co pytam czasami katechumenów. On stwierdził, że najlepiej to powiedzieć we własnej rodzinie od razu. Poszedł i powiedział Szymonowi. On nie wiedział, że uruchamia kogoś, o którym niektórzy powiadają, że był pierwszym papieżem. Jakim on był pierwszym papieżem? Jemu to wcale nie było w głowie. On chciał być sługą pańskim, ale zanim nim się stał, to miotał się we wszystkie strony. Ale Andrzej przyjął świadectwo i zaraz tym świadectwem podzielił się. Powiedział Szymonowi. A potem, gdy Jezus Chrystus zawitał do ich domu, z radością przyjął Jezusa Chrystusa. Zaraz po opuszczeniu synagogi poszli z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Tam poszedł Jezus Chrystus. On z radością otworzył swój dom. Powiada: Panie Jezu, tu jest miejsce. Chcemy Ciebie gościć. Gdy głodny tłum kręcił się, uczniowie zakłopotani nie wiedzieli, co zrobić, to Andrzej wystrzelił jak z petardy i mówi: a tutaj mamy parę chlebków, ryby, no to może coś zróbmy. Ktoś mógł powiedzieć: Andrzej, co ty nie wiesz, ile dorosły mężczyzna potrafi zjeść? Co ty oferujesz? To dla jednego chyba, tak na przekąskę. Ale on to zaproponował dla kilku tysięcy. Gdy zakłopotani Grecy nie wiedzieli, co, jak dotrzeć do Jezusa, Andrzej był gotowy. Cały czas wspominamy i mówimy o takich potrzebach, jakie są w zborze. Potrzebujemy ludzi, którzy może ładnie ubrani stoją w wejściu, przywitają kogoś wchodzącego, pokażą mu miejsce, gdzie usiąść, dadzą mu pierwszą zachętę. Poszukujemy ludzi, którzy nie z łapanki, ale tak po prostu chcą to robić, będą zbierać kolektę. Poszukujemy ludzi, którzy są chętni, by służyć uwielbieniem, by może coś jeszcze zrobić, by uporządkować coś na terenie. Ciągle takich ludzi potrzebujemy. Andrzej był takim człowiekiem. Jest coś do zrobienia? Jestem gotów. Czy zawsze musi być jeden człowiek gotów? Są tacy. Kiedykolwiek bym o cokolwiek nie poprosił, to niektóre osoby są zawsze te same, zgłaszają się. Nasze świadectwo to jest praktyczna służba, bo dzięki temu przybliżamy innym Chrystusa. Andrzej był gotów usługiwać. To było jego wielkie świadectwo, świadectwo życia. A ciągle stał w cieniu Piotra. Bo nagle ten Piotr, któremu złożył świadectwo, stał się wielki. Andrzej mógł powiedzieć: zaraz, zaraz, poczekaj, ty jesteś w drugiej kolejności. Najpierw ja, a potem ty. Nie. On chciał służyć Bogu. A Natanael? A co to, może coś być dobrego? Czy może być coś dobrego z Nazaretu? Zwykli, niezwykli ludzie. Usłyszał o Jezusie Chrystusie. Przyszedł to sprawdzić. Powiadam, to już nie była opowieść, którą się zafascynował. On stanął przed Jezusem Chrystusem i powiedział tak sobie w myślach: no, ty tak nie udawaj takiego tutaj ważnego. Bogiem to ty nie jesteś. Mógł tak myśleć. A Jezus mu powiedział, co o nim wie, jak mu chce pomóc. Kto widział mnie, widział Ojca. Przez świadectwo możemy oglądać wielkie rzeczy. Piotr, wspaniały, na którego dziś wszystkie społeczności się powołują, wielki ewangelista, gdy go Bóg użył. Ale przecież trząsł się jak galareta, gdy mu dziewczyna powiedziała: to jest ten Galilejczyk, chodził z Jezusem. Musiał przeżyć drama. Bycie człowiekiem wierzącym, ale takim autentycznie ufającym Bogu, takim niekonwencjonalnie wierzącym, kiedy ludzie myślą sobie: no po co aż takim być? Jest dramatem. Bycie takim człowiekiem wierzącym jest może dramatem, ale dzięki naszemu świadectwu, takiemu oddaniu, możemy oglądać wielkie rzeczy. To jest wielkie uczniostwo. Być uczniem, który jest gdzieś w cieniu, a jednak być wielkim przed Panem. O taką wielkość zabiegamy. Niektórym ludziom zależy na funkcjach tylko, by być wielkimi. Ale jak za tym nie pójdzie Boże namaszczenie, zostanie tylko funkcja i wszystko się skończy. Ale myślimy o tym, co Bóg może uczynić dla naszego życia. Zobaczcie, jak wiele, jak Tysiące kazań wygłoszono na temat Piotra, apostoła Pawła, o Janie mówi się. Ile słyszeliście kazań o Barnabie? Niewiele. Wielki człowiek. Przecież to on zarekomendował apostoła Pawła. To on powiedział, nie mam przywiązania do moich materialnych dóbr. Pieniądze są potrzebne apostołom teraz. I zaoferował im. Tym dał świadectwo, nie jestem przywiązany do tej ziemi. Oczywiście to są ważne rzeczy. Ale gdy była potrzeba, powiedział, usłużę im. Ale Bóg to widział, Bóg to wynagradzał. Ale nie, Bóg nie wynagradza na takiej zasadzie. Panie Boże, no jak to zrobisz, to ja ci zaoferuję 5000. A jak nie, a to ani feniga. Nie tak działa Boże błogosławieństwo. To nie jest handel z Bogiem. A raczej wtedy nie będzie błogosławieństwa. Ale gdy do tego nie przywiązujemy wielkiej wagi, Bóg się troszczy. Bóg zachowuje. Bóg daje. Wierzcie mi, że Bóg i o takie rzeczy zatroszczy się, gdy nie stawiamy tego w sposób taki dramatyczny. My z żoną chyba należymy do ludzi nierozsądnych. Niektórzy myślą, że pastor to powinien mieć takie dobre konto i na nim tam całkiem niezłą kwotę. Myśmy nawet, dlatego powiadam, chyba byli nierozsądni. Nie zadbaliśmy nawet o to, gdzie nasz syn, kiedy dorośnie, będzie mieszkał i czy on będzie w ogóle miał mieszkanie. Powierzyliśmy wszystko Bogu. Dzięki Bogu ma gdzie mieszkać. A kiedy trzeba będzie zmienić, wierzę, że też będzie miał gdzie mieszkać. Nie mówię tego, by teraz siebie tutaj jakoś przed wami przedstawić, no jaki to kryształowy człowiek i jaki to biedny człowiek. Chcę wam powiedzieć, że o wiele rzeczy tego typu, które wam zabierają czas na społeczność z Bogiem, na czytanie Biblii, wiele tych rzeczy zabiera wam ten czas, bo się martwicie na zapas, zabiegacie niepotrzebnie. Powierz Bogu wszystkie swoje sprawy. To jest dramat być człowiekiem wierzącym. To jest czasami nierozsądne. Czasami sobie myślisz, Panie, no ale inni jakoś mają inaczej. Jeden z uczniów też usłyszał. Właśnie ten Jan. A co z tym? Ty myśl o sobie, a nie co z tym. Nie pokazuj na drugiego palcem. Pomyśl o sobie, o swoim życiu. Co z tobą? Ale myślę, że takie świadectwa najlepiej przemawiają. Nie wzięte z powietrza, z historii. To są ludzie z krwi i kości, są między nami. Andrzej nie zastanawiał się, czy dwie rybki i 5 chlebków starczy, czy nie. Powiedział, Panie, tyle mam. To chcę ci zaoferować. Przypomina mi się świadectwo chłopca, który był na nabożeństwie, zbierano kolektę. Nie miał co dać. Powiedział kaznodziei, postaw tutaj tę tacę. Stanął na niej i powiedział, Boże, widzisz, że nic ci dać nie mogę. Pieniędzy nie mam, mam dziury w buta, ale daję ci siebie. To był wielki kaznodzieja w przyszłości. Wielki mąż Boży. Bóg to uhonorował. Bóg go nie zostawił. Nie był żebrakiem. Mówią o rzeczach trudnych. Tak rzucić się wiarą na to, co Bóg oferuje. To była odwaga Piotra, stanąć na morzu i zobaczyć, że się nie tonie. A Piotr mógł pomyśleć, ha, chodzę po wodzie. To jest fajne. Bez nart wodnych. No i jak o tym pomyślał, to już był, tylko bąbelki się zaczęły pojawiać. To jest odwaga. Stanąć w wierze. Uchwycić się. Powiedzieć, Boże, są priorytety, dla których jestem gotów z wielu rzeczy zrezygnować. Pewno usłyszysz nieraz rzeczy, o których nie chciałbyś usłyszeć. Żona ci powie, 25 lat czekam na zmianę mebli, a ty ciągle nie umiesz tego załatwić. Ale za to 30 lat czekaliśmy na kogoś, kto jest sługą Bożym. I to jest dla mnie wielką satysfakcją, że to nie jest zmarnowana inwestycja. Możesz mieć taką inwestycję. Ale potem czytam w tym tekście, że oni poszli za Jezusem. Nie tylko mieli świadectwo. Nie wystarczy mieć fajne świadectwo. Iluż ludzi ja tu spotkałem z fajnym świadectwem. Słyszeliśmy te świadectwa. One brzmiały tak dumnie i tacy byliśmy tymi świadectwami podekscytowani. I co? Ano skończyło się na świadectwie. Owi dwaj uczniowie, usłyszawszy Jego słowa, poszli za Jezusem. Co to znaczy iść za Chrystusem? Łukasz w swojej Ewangelii mówi o ludziach, którzy mieli ochotę pójść za Chrystusem, tylko mieli swoje warunki. Gdy szli drogą, to jeden powiedział, pójdę za Tobą. A inny powiedział, pozwól mi najpierw. A trzeci jeszcze powiedział, Panie, ale pierw. Wszyscy chcieli pójść, ale na swoich warunkach. No, w tym zborze mogę być kaznodzieją, jak dostanę przynajmniej etat. Albo pół etatu. No, ewentualnie jakaś inna gratyfikacja. Panie, pójdę, jeśli. Nie ma w pójściu za Chrystusem jeśli. Ludzie poruszeni emocjami, to ci trzej opisani przez ewangelistę Łukasza, oni byli gotowi pójść za Chrystusem, ale chcieli Chrystusowi postawić warunki, na jakich oni pójdą za Nim. Pójdź za mną, to jest ważne wezwanie. To jest ważny krok wiary. To decyzja prowadząca do życia z Bogiem. To dzień refleksji, więc znów się odwołuję do własnej. Po co mam cudzych używać? Kiedy zaczynałem tę służbę w tym zborze, pracowałem i było mi trudno podjąć decyzję, by się zwolnić z tej pracy. A wtedy mieliśmy dwóch takich braci z Nigerii, Subery i Sandy. I oni przyszli do mnie i powiedzieli, pastorze, zwolnij się, a my będziemy się o ciebie modlić. Ja mówię, dziękuję bardzo, ale z modlitwy, wiecie, nie bardzo się ubiorę. Ale tośmy zrobili. Oni dwaj, brat Socha i ja, spotykaliśmy się w zborze każdej soboty i modliliśmy się. I ja podjąłem takie wezwanie. Zwalniam się. Niewiele osób wiedziało nawet, że taką decyzję podjąłem. A potem ludzie przychodzili ze zboru i przynosili nam środki finansowe. Jak myślicie, ile ich miałem? Oni między sobą nie uzgadniali tego. Miałem dokładnie tyle każdego miesiąca. Przez rok czasu nie miałem innej jakiejś oficjalnej pomocy. Dokładnie tyle, ile ja zarabiałem, kiedy pracowałem zawodowo. Nikt tego nie uzgadniał. Wiecie, kto to uzgodnił? Duch Święty. Ci ludzie byli użyci przez Boga. To jesteście wy, zbór. To Duch Święty może tak używać. Pójdź za mną. Piotr poszedł. A kiedy zaczął się dramat Jezusa Chrystusa, to usnął. A potem się zerwał taki zaspany, jak zaczął wymachiwać mieczem, to Malkusowi ucho dziabnął. Zamiast zagrzewać się świadectwem tym, co Bóg uczynił w jego życiu, zagrzewał się walcząc. Zagrzewał się przy obcym ogniu. Ale potem usłyszał, gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. Wielkie uczniostwo. On powiedział, pójdę. Pójdę. Być chrześcijaninem, powiadam, to jest drama. Tani entuzjazm niewiele kosztuje. Deklaracje często niewiele kosztują. Dzisiaj, wiecie, ludzie mówią tak, odwróci się. Ale ja wcale tak nie powiedziałem, to było w innym kontekście. I już tak zakręcą, jak to wam mówiłem kiedyś, jak drzwi na poczcie. Pójście to cena, którą trzeba zapłacić. Przyjdzie może ją płacić. Ale czy jesteśmy gotowi? Zachęcam was, że warto. Warto tę cenę płacić. Pójść za Chrystusem. Oni poszli za Jezusem. Czy coś stracili? Myślę, że nie. Ale wtedy Jezus odwrócił się i zapytał, ale czego wy szukacie? Czego szukacie? To bardzo istotne pytanie. W sprawach duchowych ludzie często szukają dobrego zboru, dobrego kościoła, dobrej jakiejś atmosfery, a ja bym nazwał to w cudzysłowie atmosferki. Szukają najczęściej ludzie, oczywiście, jeśli to robią szczerze, chcą znaleźć Jezusa Chrystusa, znajdują Go. Ale macie też tę świadomość, że są ludzie, którzy szukają tak, sami nie wiedzą czego. To ja im podpowiadam, że szukają żłobka. Oni szukają żłobka, żeby ich ululać. Niektórzy ludzie, zdarzało się, mówili mi, a co ja z tego będę miał? A ile to u was można dostać, żeby się zapisać do kościoła? No problemy można dostać. Można mieć trudności. A czy to mi się opłaci? Mówią od razu, nie. To się nie opłaci. Bo przed nami jest prześladowanie kościoła. Przed nami jest powtórne przyjście Chrystusa, ale zanim ono przyjdzie, będą problemy. Będziemy doświadczani. Nasza wiara musi być wypróbowana jak w ogniu. Ale wybierając Chrystusa, wybieram też miejsce mojej realizacji. Czego szukam? Szukałem zboru, kościoła, w którym ja będę mógł swoje chrześcijańskie, ziemskie życie tu realizować. Dlatego wcale nie jest nieuzasadnione czy bardzo duchowe takie stwierdzenie, że ktoś szuka duchowego kościoła. Takiego nie znajdzie. Jesteśmy wszyscy wierzący ludzie, idący za Jezusem Chrystusem. Jesteśmy w Bożym Kościele. Ale by realizować swoje ziemskie życie, musimy znaleźć też miejsce. Tak jak znajdujesz rodzinę, nie realizujesz swojego życia małżeńskiego u sąsiadki czy u sąsiada, tylko realizujesz swoje życie w swojej rodzinie. Co to za mąż, który pensję zanosi sąsiadce? Co to za członek zboru, to zdradził swoją rodzinę? Może jest w konkubinacie tylko duchowym. No bo jego żona by zaraz wystąpiła o rozwód, jakby sąsiadkę zasilał. Jego dzieci podałyby go do sądu o alimenty. A niektórzy wierzący myślą, że no to jakoś funkcjonuje, tak samo z siebie. Szukam zboru, szukam miejsca, w którym jestem, bo chcę uczestniczyć w jego radościach, smutkach, partycypować w tym, co jest potrzebą tej mojej duchowej rodziny. A ta duchowa rodzina realizuje się w całkiem realnym zborze. Ma kształt, ma wygląd, to funkcjonuje. Jeśli czytaliście takie rozważania na co dzień Kenyona, to właściwie nawet jest niewiasta, która napisała Strumienie na pustyni, i opisuje tam taki sen swój, kiedy to przeżyła dramat, widząc jak marny jej był dom wieczności, a obok czyjś był taki niezwykły i się okazało, że to człowiek, który na ziemi tak przeciętnie żył. Zapyta się, co to jest. Bo on inwestował tam, w Królestwo Boże, a ty inwestowałaś w ziemię. Dlatego to się tak skończyło. Kiedy ten sen minął, ona zmieniła swój sposób myślenia. Kochani, nie mówię i nie myślcie, że Kościół istnieje po to, by wydzierać ludziom, którzy przychodzą do Kościoła, pieniądze. Nieprawda. Nikt waszych pieniędzy nie chce. To Bóg może tylko zapytać się, co z moimi pieniędzmi? Ja już wam to mówiłem. Bóg za 10% utrzymuje całe królestwo, my za 90% żyjemy, także musicie to sobie przekalkulować. I to nie jest jakaś złośliwość z mojej strony, to jest tylko wskazanie na priorytety, na moje wielkie uczniostwo. Nie staniesz się człowiekiem wielkiej wiary, mając ściśnięte serca, jak apostoł Paweł pisze. On napisał do Koryntian, macie ściśnięte serca. I wtedy oni powiedzieli, czego szukają, co jest ich potrzebą. Powiedzieli, Panie, gdzie mieszkasz? Chcemy zobaczyć Ciebie w praktyce, w działaniu, w postępowaniu. Oni chcieli widzieć Jezusa Chrystusa, nie takiego lukrowanego, wspaniałego, kiedy szedł, ludzie mu się kłaniali, wielki rabbi, Boże. Jedni się kłaniali, inni nie. Ale doświadczali jakichś rzeczy niezwykłych. Ale oni chcieli zobaczyć, a może on poza tym świątecznym nastrojem jest inny. Wielu ludzi chce widzieć nasze życie nie tylko w świątecznym nastroju, nie tylko w niedzielnym nastroju. Chcą zobaczyć, jacy jesteśmy na co dzień. Jest to przyjemne. Rabbi, gdzie mieszkasz? Jak żyjesz? Jak twoje chrześcijańskie życie wygląda? A więc Jezus powiedział, pójdźcie i zobaczcie. Nigdy nie zabrania nam zajrzenia na tę drugą stronę życia ludzkiego. Ilu ludzi, gdyście im mówili, pójdź za mną, w sensie pójdź za Chrystusem, sprawiło wam przykrość, sprawiło zawód. Ale wiemy jedno. Bóg widzi nas i chce, byśmy szli za Nim, służąc całym sercem. Chodź i zobacz. To postawa, która ma swój awers i rewers. Z jednej strony widzi tę naszą stronę Bóg, z drugiej strony widzą ludzie. Czasami ludzie może myślą, jak pójdę i zobaczę, to chcę zobaczyć rzeczy niezwykłe. Herod, gdy zobaczył Jezusa, to jest napisane, że spodziewał się, że zobaczy jakiś cud. On myślał, że to jest guru, ale to był Jezus Chrystus, który dla niego, dla tej jego zwykłej ludzkiej ciekawości nic nie zrobił. Ludzie myślą, jak zobaczę, to uwierzę. Ale w spotkaniu z Jezusem Chrystusem nie chodzi o spektakl, ale chodzi o życie. O takie, jakie złożyła świadectwo Samarytanka. Chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko o moim życiu. Nie o życiu innych, o moim życiu powiedział. I to jest moja zachęta wynikająca i zachęta prowadząca do wielkiego uczniostwa. Bądź wielkim uczniem Jezusa Chrystusa. Niech On powie ci o twoim życiu, jakie ono jest. Nie o życiu innych. Lubimy tak o innych coś wiedzieć. Chodź, zobacz, to pierwszy krok w uczniostwie. Bo tak łatwo jest wykrzykiwać chrześcijańskie slogany o chrześcijańskiej miłości, ale tak trudno jest ją realizować. I o to dziś też modlić się chcemy. Myśmy nie tylko byli zapatrzeni w niebo. Czasami zapatrzenie w niebo może nam przysłonić fakt życia na ziemi. My nie tylko jesteśmy powołani, by mieć dobre świadectwo w niebie, ale jesteśmy powołani, by mieć dobre świadectwo tu na ziemi. I do tego was zachęcam, bo jest to możliwe. Jesteście tego dobrym przykładem, a moja zachęta idzie tylko w tym kierunku. Dzielcie się tym świadectwem. Mówcie o tym. Będziemy tym zbudowani. Będziemy tym zachęceni. Bo jesteś Bożym mężem, Bożą niewiastą, człowiekiem wielkiej wiary, gdy Bóg na twoje potrzeby odpowiedział. Powiedz to innym, by nie myśleli, że ktoś o nich zapomniał. Może zbór zapomniał, może pastor zapomniał, Bóg nie zapomniał. I gdy złożysz takie świadectwo Bożej obecności, Bożego prowadzenia, ktoś powie, to jest wielki uczeń Jezusa Chrystusa, to jest wielka uczennica. Jej świadectwo świadczy o tym wielkim uczniostwie. Tego pragniemy. Chcemy to budować w naszej społeczności. Chcemy się tu czuć jako Boża rodzina, która wspiera się w modlitwie, wspiera też się wzajemnie w budowaniu relacji i budowaniu chrześcijańskiego życia. Wierzę, że to wielkie uczniostwo, ono się realizuje. Gdzieś tam może podskórnie, może nie jest widoczne. Ale gdy wchodzimy tu, gdy razem uwielbiamy Boga, gdy razem czytamy Biblię, gdy razem słuchamy, to się da odczuć. To się da zauważyć. To naprawdę zachęca. Przecież gdyby nie wasze wielkie świadectwa, ile razy bym powiedział, nie, no to ja sobie może w domu dzisiaj zostanę. Ale właśnie dlatego, że patrzę, jak Bóg was błogosławi. I nie, czasami myślimy sobie, czy na pewno jeszcze Bóg pobłogosławi, czy na pewno jeszcze pomoże. Mamy wielkiego Boga i jesteśmy dlatego wielkimi ludźmi. Dlatego świata fanatycy, dla Boga wielcy Boży ludzie, niewiasty i mężowie, którym Bóg błogosławi. Miej dobre świadectwo. W rodzinie jest najtrudniej. Zacznij od swego Szymona, a potem zobaczysz, jaka będzie eksplozja, bo każda następna przekazana wiadomość rodzi nowe dziecko dla Królestwa Bożego. I zachęcając was do tego, proszę, wspierajmy się w modlitwie. Stańmy teraz przed Panem i podziękujmy Mu, módlmy się o Boże prowadzenie.